Wiedza to siła, lecz w świecie zdominowanym przez instytucje, rynki i algorytmy mądrość przestała przypominać bibliotekę, a stała się dynamiczną sterownią. Nie wygrywa ten, kto zgromadził najwięcej twierdzeń, lecz ten, kto potrafi je najszybciej zredukować do stanu roboczego, przetestować, poprawić, a czasem skasować bez żalu. Zdolność do oduczania się nie jest psychologiczną ekstrawagancją, lecz twardą kompetencją strategiczną. Stanowi ona mentalny odpowiednik polityki amortyzacyjnej w przedsiębiorstwie, które wie, że aktywa intelektualne podlegają zużyciu równie bezwzględnie co maszyny. Problem polega na tym, że nasze poznawcze aktywa są zarazem nami samymi, toteż nie traktujemy własnych poglądów tak łatwo jak obligacji. Pielęgnujemy je z nabożną czcią niczym rodowe srebra, a potem przeżywamy wstrząs, gdy nadchodzą czasy, w których te srebra okazują się zaledwie bezużyteczną blachą. Adam Grant, podążając tropem Filipa Tetlocka, bezbłędnie rozpoznaje w człowieku cztery tryby myślenia, które funkcjonują niczym przełączniki w dusznej maszynowni naszego ego. Nie ma sensu poddawać ich moralizacji, albowiem nie są to wady charakteru, lecz ewolucyjne narzędzia do nawigowania w chaosie. Kłopot zaczyna się w momencie, gdy z naiwnością mylimy narzędzie z celem, a wygodny przełącznik z obiektywną prawdą. Kaznodzieja broni świętości, prokurator tropi winę, polityk poluje na aprobatę, podczas gdy naukowiec szuka prawdy, traktując ją jako model o rosnącej trafności. Ta czwórka przypomina układ sił w makroekonomii. Kaznodzieja produkuje normy, prokurator egzekwuje porządek, polityk zarządza reputacją, a naukowiec inwestuje w hipotezy. W dojrzałej cywilizacji wszystkie te funkcje są niezbędne, wszak w każdym umyśle te tryby muszą czasem dojść do głosu. Katastrofa poznawcza rozpoczyna się wtedy, gdy jedna z funkcji kolonizuje resztę, a człowiek redukuje się do płaskiej monokultury. Współczesny paradygmat naukowy, do którego nauki społeczne dojrzewały przez dekady, jest w swej istocie paradygmatem pokory metodologicznej i zarządzania niepewnością. To rygorystyczny system, w którym liczy się nie tylko wynik, lecz proces. Mówimy tu o paradygmacie, który po kryzysach replikacyjnych stał się surowy dla anegdot, a zarazem wrażliwy na kontekst. Nauka z pokorą zrozumiała, że człowiek nie jest maszyną do wnioskowania, lecz organizmem zaprogramowanym na przetrwanie, które nader często premiuje nieprawdę, lecz spójność, lojalność i poczucie sensu. W konsekwencji, racjonalność nie jest naszym naturalnym stanem, lecz kruchym, instytucjonalnym osiągnięciem. Wymaga ona intelektualnych protez, rytuałów, struktur, procedur, a czasem po prostu drugiego człowieka, który nie daje nam spać spokojnie w naszych pewnikach. Z tego powodu wyłania się teza, której w eleganckich salonach konformizmu zazwyczaj nie wypowiada się na głos, bo zbyt brutalnie psuje nastrój. Spójrzmy prawdzie w oczy. Większość publicznej debaty wcale nie jest wymianą argumentów, lecz ordynarnym handlem tożsamościami. Jest to specyficzny rynek, na którym dobra reputacyjne, sygnały przynależności i puste gesty moralne osiągają wyższą wartość niż prawdziwość zdań. W tak toksycznym środowisku kaznodzieja i polityk dysponują przewagą strukturalną, albowiem sprzedają to, co tłumy pragną kupować – iluzję moralnej czystości oraz społeczną aprobatę. Z kolei prokurator cieszy się przewagą taktyczną, ponieważ niszczy oponenta szybciej, niż ten zdąży zbudować most porozumienia. Naukowiec wygląda tu niczym naiwny księgowy w kasynie, zadając pytania dokładnie wtedy, gdy inni rozdają ciosy. Dlatego Grant z uporem obstaje przy postawie naukowca jako strategii na wskroś radykalnej. Jest ona radykalna, ponieważ odmawia uczestnictwa w ekonomii oburzenia, domagając się inwestowania w żmudną korektę. Zdolność do przemyśleń jest w istocie kompetencją meta stanowiącą fundament rozwoju intelektualnego. Nie polega na tym, że mamy absolutną rację, lecz na tym, że potrafimy produkować rację lepszej jakości, a następnie rozpoznać moment wymiany na nowszą wersję. W kulturze wyników błąd jest długiem moralnym, jednak w kulturze uczenia się błąd staje się bezcennym przychodem informacyjnym. W nauce od dawna istnieje ugruntowany etos korekty i traktowania twierdzeń jako roboczych hipotez, lecz nowością jest przeniesienie tego etosu do życia codziennego. Robi się polemicznie ciekawie, ponieważ część czytelników odruchowo protestuje, twierdząc, że nauka to nauka, a życie to życie. To protest wygodny, ale w dłuższej perspektywie niezwykle kosztowny, wszak w praktyce i tak nieustannie wszystko testujemy. Tyle tylko, że robimy to w najgorszy możliwy sposób. Eksperymentem na własnym losie, bez grupy kontrolnej i z silnym interesem w tym, żeby nie przyznawać się do porażki. Grant proponuje alternatywę mniej romantyczną, ale bardziej cywilizowaną. Testowanie w małej skali, z możliwością korekty i gotowością do przyznania się do niewiedzy. To jest właśnie roztropne ryzyko, a nie tchórzliwa ucieczka przed nim. Na scenę wkracza figura absolutnie kluczowa, mianowicie ufna pokora, czyli koncepcja zaprojektowana po to, aby jednym precyzyjnym cięciem zabić dwa potwory naraz. Pierwszym z nich jest arogancka, nadmierna pewność siebie, drugim zaś paraliżująca, odbierająca dech niepewność. Ufna pokora mówi wprost: wierzę, że potrafię się nauczyć, ale nie wierzę, że już wszystko wiem, co stanowi fundament zdrowego poznania. Wierzę, że mam realną sprawczość, niemniej nie wierzę, że posiadam patent na nieomylność. Jest w tej postawie pewna ożywcza bezczelność wobec własnego, nienasyconego ego, które zawsze domaga się racji. Znajdziemy w niej również specyficzną czułość wobec samej rzeczywistości. Wszak rzeczywistość ma tę wybitnie nieprzyjemną cechę, że bywa brutalnie prawdziwa nawet wtedy, gdy bezlitośnie psuje nam starannie utkaną narrację. Jeżeli ktoś pragnie zobaczyć, jak wygląda całkowity brak ufnej pokory w swojej najbardziej skrajnej postaci, wcale nie musi gorączkowo wertować opasłych podręczników psychologii. Wystarczy uważnie spojrzeć na powszechny rytuał fotelowego rozgrywającego, który siedzi całkowicie bez ryzyka na trybunach, w mediach społecznościowych czy w zacisznych gabinetach. Ten specyficzny typ obserwatora jest święcie przekonany, że wie wszystko znacznie lepiej niż ci, którzy faktycznie muszą wyjść na boisko i zagrać ten trudny mecz. Stanowi to model poznawczy wręcz idealnie skrojony dla świata, w którym reputacja wcale nie zależy od trafności osądów, lecz wyłącznie od niezachwianej pewności ich wygłaszania. Taki świat bezwstydnie premiuje ton, całkowicie ignorując treść, a premiując ton produkuje niebezpieczną inflację pewności. Owa inflacja pewności działa dokładnie tak samo jak inflacja pieniądza bez realnego wzrostu produktywności, niszcząc zaufanie do jakichkolwiek deklaracji, co ostatecznie generuje agresję i drastycznie zwiększa ryzyko błędu systemowego. Słynny efekt Dunninga-Krugera stanowi niezwykle trafną intuicję o sprzężeniu między rzeczywistą kompetencją a subiektywną samooceną, przy czym jego ostateczna interpretacja wciąż pozostaje przedmiotem gorącego sporu metodologicznego. W ostatnich latach pojawiają się bowiem wnikliwe prace naukowe, które dobitnie pokazują, że część klasycznych wzorców może wynikać ze zwykłych statystycznych artefaktów pomiaru. Co więcej, ów psychologiczny fenomen wcale nie ujawnia się równie silnie w każdej możliwej domenie i przy każdej zastosowanej metodzie analizy danych. Taki obrót spraw absolutnie nie unieważnia samego problemu nadmiernej pewności siebie, a jedynie brutalnie odbiera nam komfort prostej bajki, w której głupi są zawsze pewni, a mądrzy nieustannie wątpią. Prawdziwa nauka dorasta dopiero wtedy, gdy ostatecznie przestaje karmić nasze naiwne moralne pragnienia i zaczyna nas intelektualnie dyscyplinować. Grant twardo stoi po stronie tej rygorystycznej dyscypliny, twierdząc, że prawdziwym problemem nie jest sam błąd, lecz całkowity brak narzędzi do jego wczesnego rozpoznania. Wbrew powszechnym intuicjom, prawdziwym przeciwieństwem fotelowego rozgrywającego wcale nie jest chłodny, obiektywny naukowiec w białym kitlu. Tym przeciwieństwem jest raczej syndrom oszusta, czyli stan, w którym człowiek wysoce kompetentny chronicznie nie wierzy we własne, obiektywnie mierzalne umiejętności. To fascynujący przypadek kogoś, kto ma absolutną rację, ale w głębi duszy pozostaje święcie przekonany, że stanowi jedynie irytujący błąd w systemie operacyjnym rzeczywistości. Grant wykonuje tutaj intelektualny ruch, który wielu wrażliwych czytelników mocno drażni, ponieważ jest on wybitnie niepoprawny wobec współczesnego kultu bezwarunkowego współczucia. Badacz twierdzi bowiem, że umiarkowana dawka syndromu oszusta bywa zaskakująco funkcjonalna. Wszak wątpliwość może stać się wysokooktanowym paliwem poznawczym, o ile nie zamienia się w paraliż. Grant proponuje nam zatem racjonalną ekonomię, w której wątpliwość ma być opłacalną inwestycją w uczenie się, a nie wyniszczającym podatkiem od samego istnienia. W tym miejscu na scenę wkracza jedna z najbardziej radykalnych tez, która brzmi pozornie miękko, ale niesie ze sobą niezwykle twarde konsekwencje antropologiczne. Definiuj siebie przez to, co cenisz, a nie przez to, w co wierzysz, co stanowi genialny wręcz przepis na bezpieczne rozszczepienie tożsamości i poglądu. Taki zabieg pozwala na stworzenie niezbędnej przestrzeni dla intelektualnej korekty bez konieczności znoszenia publicznego upokorzenia. W naszym plemiennym świecie pogląd pełni funkcję świętej flagi. Toteż każda zmiana zdania jest natychmiast traktowana jako niewybaczalna zdrada własnego obozu. Tymczasem w rygorystycznym świecie naukowym pogląd jest zaledwie roboczą hipotezą, a jego zmiana to nic innego jak pożądana aktualizacja oprogramowania. Grant z uporem próbuje przeszczepić tę chłodną logikę do gorącego świata codziennych wojen o status, doskonale rozumiejąc stawkę tej gry. Najbardziej niebezpiecznym narkotykiem epoki informacyjnej nie jest dezinformacja, jest nim moralna satysfakcja z bycia pewnym. Opisywana przez Granta radość z bycia w błędzie jawi się w tym ostrym świetle jako ambitna próba całkowitej zmiany ekonomii emocjonalnej naszego poznania. W klasycznej, opresyjnej kulturze szkolnej błąd jest traktowany jako zmywalna hańba i wstydliwy ślad niedoskonałości, który należy za wszelką cenę ukryć przed światem. Z kolei w dojrzałej kulturze uczenia się błąd staje się cennym sygnałem, że system właśnie wykrył istotną rozbieżność między naszym teoretycznym modelem a brutalną rzeczywistością. Instytucje, które surowo karzą za każdy błąd, nieuchronnie produkują kulturę systematycznego ukrywania potknięć, co przypomina kreatywną księgowość tożsamości w wysoce ryzykownym banku inwestycyjnym. Przez krótką chwilę wszystko wygląda niezwykle stabilnie, a potem nagle wybucha z ogłuszającym hukiem, grzebiąc pod gruzami całe organizacje. Gdy przerażeni ludzie nie mówią głośno tego, co widzą, ślepy system podejmuje fatalne decyzje wyłącznie na podstawie mitu o własnej skuteczności, tworząc potężny organizacyjny efekt Dunninga-Krugera. W niemal każdej dużej firmie bez trudu spotkasz bystrych ludzi, którzy w kuluarach mówią rzeczy niezwykle mądre, by na sali konferencyjnej natychmiast zamienić się w śliskich polityków. Dzieje się tak wcale nie dlatego, że są oni cynicznymi hipokrytami, lecz wyłącznie dlatego, że patologiczny system hojnie nagradza postawę polityka. Taki system bezwstydnie premiuje fałszywą zgodę, gładkość wypowiedzi, korporacyjny alignment oraz spójną, choćby i całkowicie oderwaną od faktów narrację. Kto w takim środowisku odważy się wejść w tryb naukowca i powie głośno, nie wiem, ten natychmiast psuje starannie wyreżyserowany spektakl. Kiedy zaś ów spektakl nieuchronnie kończy się katastrofą, wszyscy chórem powtarzają, że to był nieprzewidywalny czarny łabędź, którego nikt nie mógł dostrzec. Znacznie częściej był to jednak zupełnie zwyczajny, biały łabędź, który po prostu cicho siedział w zignorowanych wątpliwościach szeregowego inżyniera, nie mającego prawa podważać pewności swojego menedżera. Najbardziej niebezpiecznym narkotykiem epoki informacyjnej nie jest dezinformacja, lecz moralna satysfakcja z bycia pewnym. W świecie, który nieustannie się zmienia, nasza zdolność do kwestionowania własnych przekonań staje się jedynym trwałym fundamentem. Czy odważymy się przyznać, że prawdziwą siłą nie jest niezachwiana racja, lecz gotowość do bycia w błędzie,